Jesteśmy. Dzień dobry, witam na kolejnym spotkaniu Pauzowego Klubu Książkowego. Dzisiaj mówimy o ostatnim wywiadzie Eszkola Nevo, izraelskiego pisarza. Wspaniała książka. Teraz sobie może powiemy o tym, jak rozumiemy, o czym ona jest, bo ja myślę, że nie jest to tylko wywiad, tylko jest tam o wiele więcej, głębiej. Jest z nami tłumaczka Ania Halberstadt. Dziękuję, Aniu, że do nas dołączyłaś. A nie słyszę?
Przepraszam, odruchowo oczywiście się na początku wyciszyłam, więc ja bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że zechciałyście przeczytać tę książkę.
No dobrze, jedna z grubszych pauz. Ja tylko tak tytułem wstępu. 400, już patrzę, prawie 430 stron. Eszkol Nevo, wydawane wcześniej w Polsce przez wydawnictwo Muza, ukazały się dwie poprzednie książki. A mnie zachwycił właśnie ostatni wywiad, chociaż czytałam też chyba dwie kolejne, które też zostały przetłumaczone na angielski. Bo jak wiecie, czytam po angielsku, zanim podejmę decyzję o wydaniu książki, jeżeli oczywiście jest taka możliwość. Natomiast Eszkola już znałam i lubiłam wcześniej, więc to był taki pisarz, którego trochę sobie odgrzebałam z takich, nie chcę powiedzieć zaniedbanych autorów, bo często wydawcy lubią krytykować innych wydawców i mówić, że zaniedbali jakiegoś autora, źle go promowali i tak dalej. Ja nie lubię tak oceniać, bo przez tyle lat pracy wydawnictwa wiem, że za tym czasem stoją bardzo różne okoliczności i nie zawsze jest to zaniedbanie. Wręcz myślę, że najczęściej to nie jest zaniedbanie. Więc no, jest sporo takich autorów, którzy kiedyś już w Polsce zaistnieli, byli już wcześniej wydawani, nie tylko przeze mnie, bo wiadomo, że wydaje kilka autorek właściwie, nie, też autorów, bo też Billa Clegga na przykład, którego wydawałam, była B i oni nie chcieli już go dalej wydawać, czy Tessę Moszwek, Lauren Groff, która była wcześniej w Znaku, także mam trochę takich nazwisk, powiedzmy, w spadku, brzydko mówiąc. No i Eszkol jest też takim autorem, którym postanowiłam się zaopiekować pauzowo. Dostał taką fantastyczną okładkę autorstwa Tomka Majewskiego. Bardzo mi się podobają te dymki, w ogóle ten pomysł Tomka na okładkę. Myślę, że okładka też wzbudzała bardzo entuzjastyczne komentarze. No i tak, książka o życiu, jak dla mnie. Książka przepiękna, książka o życiu i o różnych innych rzeczach, ale to może później ja o tym powiem, bo nie chcę od razu zaczynać od moich teorii. Tak jak mówiłam, zawsze mówię za dużo, więc oddaję głos klubowiczkom. Dzisiaj klubowiczki tylko z nami, nie ma żadnego klubowicza. I tłumaczce, i zachęcam do zadawania pytań, bo tłumaczka na pewno bardzo chętnie na nie odpowie, a wiem, że zawsze są pytania, jak się pojawia tłumacz czy tłumaczka. Kto zaczyna dzisiaj? Ania jedna nie przeczytała, która zazwyczaj też zaczyna, nie dokończyła, więc pewnie nie zacznie. Ania druga. Ktoś inny? Kasia? Monika? Marta?
Ja mogę zacząć, ale jeszcze nie mam takiego ugruntowanego zdania, bo trochę za szybko przeczytałam, bo to jest taka książka, że jak się już siądzie, to strasznie szybko leci. No jak odłożyłam, no to leżała, nie? To tak nie wiem, niechętnie wracam, ale jak już sięgnęłam, to nie mogłam odłożyć. I no, tak jak powiedziałeś, czy to jest wywiad, czy nie, no dla mnie to nie jest tylko wywiad, to jest tylko, ten wywiad jest przyczynkiem tam do różnych rzeczy, nie, do, on opowiada swoje życie, ale też dużo różnych opowieści snuje. Ja to tak nie wiedziałam, że to jest tylko jedna linearna powieść tam o jego życiu, o tym grożącym rozstaniu z żoną, tylko tam też dużo innych rzeczy jest poprzemycanych, takich jakby szkiców innych opowiadań, powieści może, tak sobie tam powplatał. I trzeba było bardzo dobrze, bardzo uważać, żeby się zorientować, co jest opowieścią jego życiu, a co jest takimi jakby szkicami innych opowieści. Tak to widziałam. Nie wiem, może się mylę, posłucham, co tam inni mają do powiedzenia, ale to tak na początek to tylko tyle na razie.
Myśmy, Aniu, wyróżniły kursywą, dobrze mówię, te fragmenty, które nie są, które są jego twórczością.
Ja tego chyba nie zauważyłam, ale czytałam na czytniku. Było tam kursywą?
opowiadania, jak na przykład jakieś było, że opowiadaniem odpowiadał na pytanie, to były kursywą. Tak. Przynajmniej u mnie na czytniku, ja też na czytniku czytam i
tak,
były,
tak,
były.
To tak. Ale ja myślę, że tam nawet nie tylko to, tam jeszcze w tych innych też było tak poutykane chyba jakieś opowiadania, bo on czasami albo na przykład opowiadał o sobie, coś to mu się wydarzyło, ale trochę pofantazjował, tak mi się wydaje też. No nie wiem.
Jest też tam,
Ania może, tłumaczka będzie lepiej wiedziała, no bo ona wiadomo, że ten tekst się bardziej wgryzła, ja tylko czytałam sobie raz, nie? A jak tłumaczysz, to inaczej czytasz, nie?
Ale mi się wydaje, że to jest trochę tak, że ja też nie chcę narzucać swojej interpretacji. Mi się wydaje, że to każda i każdy odczytuje tak, jak chce i każda interpretacja jest słuszna. On, z mojego punktu widzenia on jest takim trochę konfabulatorem i wymyślaczem i specjalnie... moim zdaniem robi tak, żebyśmy nie do końca wiedziały, co jest prawdą, co się wydarzyło naprawdę, a co on sobie wymyślił. Tak jak on opowiada tej swojej żonie o tej zdradzie, flircie, romansie, a potem się z tego wykręca, że to była tylko opowieść. Więc i tak w gruncie rzeczy to jest taka, powiedziałabym, no mógłby... Można by to uznać za jakiś po prostu próbę wymigania się i naprawienia sytuacji, ale może rzeczywiście to była tylko opowieść, którą on jej opowiedział trochę dla fanu, trochę dla ekscytacji, trochę, bo miał taką potrzebę w danym momencie. To jest, myślę, że tu masz rację, że to jest takie poprzetykane prawda i nieprawda, ale trudno wyczuć, co jest tak naprawdę fikcją, a co nie.
No i przewija się ciągle temat w różnych wywiadach i recenzjach tej książki dotyczący tego, ile jest autora oczywiście w autorze, tak? Bo jeszcze jest, tutaj mamy bohatera pisarza i na ile prawdziwy pisarz jest tym pisarzem i na ile to jest jego życie. I tutaj sobie zaznaczyłam fantastyczne zdanie. Uważam, że naprawdę każdy, pewnie do każdego pisarza to się odnosi, że on mówi w pewnym momencie, już szukam tego, tak łatwo dowiedzieć się z książek, co nie wydarzyło się w życiu pisarza, a jednak większość czytelników wyciąga odwrotne wnioski. I tak jest, prawda? Czytamy i myślimy, że czytamy o pisarzu, a właśnie może czytamy o tym, czego nie ma w jego czy w jej życiu.
Ja też na to zwróciłam uwagę, na ten cytat. W ogóle teraz mi jeszcze się przypomniało, co sobie myślałam, że dla mnie w ogóle ta książka to jest o tej istocie pisarstwa, bo on jest takim gawędziarzem i to jest bardzo często tematyzowane tam, że to nie zawsze w taki pozytywny sposób, no bo te jego dzieci mają z tym problem, ta córka, która idzie do internatu, że on o niej opisał, później to inne dziecko, które wymyśla, tam jest taka sytuacja, nie? Że też te, i to gawędziarstwo i ta żona, która powiedziała, że zawsze chciała mieć męża pisarza, a potem już jej to przestaje podobać, bo już w końcu nie wiadomo, kiedy on gawędzi, kiedy kombinuje, kiedy z tym pisarzem naprawdę nie rozdziela jakby swojego życia od tego pisarstwa i ten wątek się cały czas tam przewija, więc i ten cytat, który Anita przeczytała, to jest właściwie taka książka, nie wiem, dla ludzi, którzy by chcieli być pisarzami albo pisarkami, albo dla ludzi, którzy są ciekawi, jak wygląda pisarstwo od podszewki, albo jak taki człowiek, który jest pisarzem, myśli. Tak dużo to jest właśnie o tym, o istocie pisarstwa, prawda?
Tak, no i oczywiście jak zawsze przypomniał mi się Van, który prawdzie przewija się chyba na każdym naszym klubie książkowym, który powiedział, że jak jego rodzina nie chciała być opisywana, to powinna była się lepiej zachowywać w życiu, tak? I wtedy nie trzeba byłoby o nich pisać. Także też mi się tutaj skojarzyło właśnie tak. No bo, no cóż, bohater bardzo dużo zdradza na temat swojej rodziny i też sobie wyobrażam, że mogliby sobie tego nie życzyć, gdyby ktoś ich zapytał o zdanie.
No ta, jeszcze... jego, przepraszam, chciałam powiedzieć, jego żona też mu to zarzuca przecież w tym liście takim, że ty wykorzystujesz wszystko, co się wydarza w naszym życiu, także to dla niej też nie było takie fajne. Przekonała się o tym, tak jak na początku chciała być pisarzem, bo jej się to kojarzyło z czymś takim wyjątkowym może, to potem już według tego listu miała tego dość.
Wydawało się, że to jest takie strasznie będzie romantyczne, prawda? Że zawsze chciała być z pisarzem, tak. Mhm.
Ja tylko chciałam dodać, że właśnie sama ta forma tego wywiadu nadaje tej książce takiej autentyczności, w sensie, że ciężko jest właśnie dowiedzieć się, co jest fikcją, a co jest prawdą. I myślę, że to też właśnie ta forma tego wywiadu daje dużo takiego wrażenia.
Na pewno i powiem, że jako wydawczyni też zwróciłam uwagę na różne takie spostrzeżenia. Często myślimy, że na przykład pisarz na spotkaniu autorskim nie bardzo zauważa pewne rzeczy, no bo siedzi, zadawane mu są pytania i właściwie pewnie jest zestresowany. Niektórzy nawet sobie lubią wypić coś mocniejszego przed spotkaniami. Też znam takie przypadki, żeby tak nadać sobie kurażu i czasem nam się wydaje, że właściwie oni są trochę w swoim świecie, bo to skupiają się na tych pytaniach, a tutaj raptem, czytamy, zostawiają cię samego z prowadzącym i tłumaczem i dwiema dziewczynami z wydawnictwa, które bez przerwy sprawdzają wiadomości na swoich telefonach komórkowych. I naturalnie tak jest, bo oprócz tego, że te wspomniane dziewczyny z promocji są u nas w pracy i robią różne inne rzeczy i bez przerwy siedzą na spotkaniach autorskich, ale też na przykład ja, jak prowadzę media społecznościowe Pauzy, to często też wyrzucam coś na bieżąco z tych spotkań. I pomyślałam sobie, no ci moi autorzy siedzą i też widzą, że ja siedzę z komórką i chyba jednak trzeba się bardziej kryć z tym, bo widzą o wiele więcej niż sądzimy. To było bardzo śmieszne, takie, no rozbawiło mnie to zdanie, jak to przeczytałam. W ogóle te jego spostrzeżenia, jak tam szuka SS-manów, byłych SS-manów wśród niemieckich czytelników i tak dalej.
Mi się to bardzo podobało. Właśnie jak tam był fragment, że chyba przez 30 minut ma teraz słuchać jakiegoś fragmentu po niemiecku, on w ogóle tego nie rozumie. I właśnie tych SS-manów szuka i tak dalej, to było... No ja sobie pomyślałam, w sumie ma rację gość, nie rozumie przecież nic z tego, o czym mówił, jakby swoją książkę zna, więc w sumie rozumiem, ale to było fajne.
No tak, a mnie z kolei a propos SS-manów skojarzyło się, jak mój szef, kiedyś miałam szefa Niemca w Polsce, który powiedział do mnie, że strasznie lubi tu przyjeżdżać i w ogóle mieszkać w Warszawie, bo jego dziadek tutaj był w czasie wojny i to była taka konsternacja. Także tutaj też mi się to skojarzyło właśnie z tymi SS-manami, których szuka nasz bohater, bo nie autor, nie mylimy autora z narratorem i z bohaterem.
Ja sobie wyobrażam, że musiało być mu bardzo ciężko przez tę powieść, bo strasznie dużo trzeba było mieć kontrolę nad swoim warsztatem pisarskim, bo zakładam, że to nie, no bo to nie jest powieść biograficzna, nie wiem, czy tam, nie sprawdzałam, ile jest biografii, ale ten sam autor musiał bardzo kontrolować, żeby to, żeby po prostu całą płaszczyznę tej powieści, gdzie on pisze o życiu tego swojego bohatera, dodaje te konfabulacje różne i to, no, dla mnie ta konstrukcja była bardzo, bardzo ciekawa, taka może nawet nowatorska pod postacią tego wywiadu i wplatanie w to, bo niektóre odpowiedzi były bardzo króciutkie, a mimo to dosadne, niektóre bardzo długie. No, żeby kontrolować całą tą konstrukcję, wyobrażam sobie, że to było bardzo trudne i tak mi się to bardzo podobało, jak to jest zrobione. I tyle stron, nie?
A nie za dużo jednak, bo nie mam wrażenia, żeby to była powieść taka, gdzie czytamy i myślimy sobie, Boże, no mogli wyciąć 100 stron, by nic by się nie stało. Gdzie był redaktor? Gdzie był redaktor? Ja nie miałam takiego wrażenia. Nie wiem, jak wy.
Właśnie dla mnie była zdecydowanie za długa.
O.
Ale znaczy, nie mam nic przeciwko grubym powieściom, tak? Natomiast ja akurat, ja tak właśnie przeszłam na to spotkanie, tak dowiedzieliście właśnie, czym ta książka innych zachwyciła. Ponieważ ja tak czytałam bardzo znużona ten wywiad, o ile ta forma wywiadu no, wprowadza coś świeżego do literatury, to ten autotematyzm tego postaci pisarza i jego życia, jak i jego wyobrażonych tych historii był tak męczący, że ja mówię, no dobra, jakby to była książka na 200 parę stron, w porządku, ale 400 ileś stron, no nie, dziękuję. A po prostu porzuciłam tam, nie doszłam nawet do 300 stron, bo po prostu twierdziłam, że no nie, nie mam siły, szkoda mi czasu. Nie zainteresowała mnie ani postać, były interesujące wątki tego Izraela, tak? To właśnie takie to rozdarcie, to właśnie ta sytuacja Izraela względem reszty świata, tak jak tam próbowali się przedostać, że ten pisarz musiał się tam pojawić, na przykład jakiegoś znajomego, który się tam gdzieś na lotnisku w jakiejś, to było ciekawe. Natomiast to było tak zdominowane przez autotematyzm i autokryzys pisarski, że miałam wrażenie, że tak jak bohater, który pisał ten wywiad sam ze sobą, bo żeby zanegać ten kryzys pisarski, miałam wrażenie, że była taka autoterapia pisarza, żeby po prostu też nie wie, o czym pisać, to będę rozmawiał sam ze sobą. I mnie to strasznie zmęczyło, dlatego no, mówię, żeby to było połowę krótsze w porządku. Dla mnie to było za długie. Ale no mówię, mnie to akurat tutaj, no poza tym wątkiem izraelskim nie było nic, co by mnie jakoś specjalnie zainteresowało. Oczywiście te wstawki, o których mówicie, o tych spotkaniach autorskich i tak dalej, było kilka ciekawych fragmentów, natomiast jako całość mnie strasznie zmęczyła. Bardzo.
No, boję się zadać to pytanie, czy jesteś fanką Knausgarda, bo tutaj jeżeli chodzi o pisanie o sobie, to w dużych ilościach.
Proszę?
Czy jesteś fanką Knausgarda, jeżeli chodzi o pisanie o sobie w dużych ilościach, to Karl Ove jest chyba mistrzem.
Jeszcze nie czytałam go, właśnie słyszałam tylko, ale jeszcze nie.
Może dobrze, że nie w pauzie, to nie musimy go omawiać na klubie, bo to byłoby bardzo długie by było spotkanie, myślę, albo właśnie bardzo krótkie, bo tak, on jest mistrzem pisania o sobie. Aniu, powiesz nam dwa słowa o swoich, nie wiem, wrażeniach, o tym, co wiesz o Eszkolu, czy to jest on, czy nie jest on?
To jest dosyć ciekawe. Znaczy tam oczywiście w książce jest parę kwestii, parę prawdziwych faktów o nim, czyli na przykład, że jego dziadek bodajże był premierem Izraela i po nim ma imię Eszkol. To, że ma trójkę dzieci, żonę, to też jest prawdziwe. Natomiast cała reszta, no jeszcze ta ciotka, która się tam pojawia, artystka, to też jest prawdziwe. Natomiast cała reszta wydaje mi się, może być prawdą, może nie. Ja szczerze mówiąc też tak dobrze nie znam jego życiorysu, żeby tutaj kategorycznie coś stwierdzić, że poza tymi paroma wątkami, które wszyscy mogą sobie łatwo sprawdzić. Oczywiście to ja nie będę tutaj udawać, że wiem o nim więcej i dogłębnie. Pamiętam, że dla mnie, jak tłumaczyłam tę książkę, to ja akurat nie miałam takiego poczucia, że ona jest taka długa, tak szczerze mówiąc. Znaczy teraz jak patrzę na nią i patrzę na objętość, ile tego wyszło, to oczywiście, to nawet mnie to trochę zaskakuje, że to jest aż tak długie, bo ja tłumacząc nie miałam aż takiego poczucia. Miałam trochę poczucie raczej, że tłumaczę nawet nie wywiad i nie powieść, co jakiś rodzaj opowiadań i takich historyjek, trochę ze sobą powiązanych, a trochę nie. I to akurat mi pracę bardzo ułatwiało, szczerze mówiąc, bo ja na początku, jak zobaczyłam tę książkę, to się trochę wystraszyłam, że nie ma rozdziałów, powiem zupełnie szczerze, bo wtedy jest mi łatwiej dzielić sobie tekst i wiem, ile muszę zrobić, do kiedy, no i rozplanować całą pracę. A tutaj tego nie było i oczywiście, tak jak już zauważyłeś, no na niektóre pytania odpowiedzi są bardzo krótkie, a na niektóre jest to wiele stron, ale dzięki temu właśnie, że to jest ma jakąś taką właśnie formę bardziej opowiadań czy takich obrazków, to mi się też to jakoś, no łatwiej mi się nad tym pracowało, chociaż muszę też przyznać, że było mi niezwykle ciężko określić, czy ja się z tym wyrobię, czy nie. Właśnie przez to, czy się wyrobię w deadline, właśnie przez to też, że trudno mi było ocenić, ile jeszcze. Mimo, że widziałam oczywiście, ale nie wiedziałam też, jak jak to będzie szło i jak wpadnę w rytm, czy wpadnę w rytm w ogóle. Co do na przykład tego, że to jest takie autotematyczne i że on mówi o sobie, no to mi to, ja muszę powiedzieć, że mi to nie przeszkadzało. Jakby też wiedziałam, że to o tym będzie i że on będzie rozkminiał siebie głównie i o sobie mówił. I to jest, mi się też to strasznie kojarzy po prostu z pisarzami, że jak już mówią o sobie, znaczy jak już mówią, to głównie mówią o sobie, nawet jeśli nam się wydaje, że nie. I że mówią na przykład o swoich książkach i filozofii, i to jednak to zawsze jest mówienie o sobie w jakimś stopniu, w każdym razie. Więc tak, dla mnie to było akurat dosyć i ciekawe, i trochę zabawne, i też taki, chociaż on mnie też irytował momentami, że jest taką... Teraz powiem coś, co może być trochę kontrowersyjne dla niektórych. Więc ja trochę mam takie poczucie, że kobiety w ewolucji są trochę dalej. I że trochę... że trochę mniej... Czasami mam wrażenie, że trochę mniej gadamy, a więcej robimy. A on głównie gada. Co on by tu zrobił? Jak powinien był się zachować? Ale nie robi tego, tylko rozkminia to i gada o tym. I zastanawia się... ale nie robi, tylko myśli. I no więc to było chwilami irytujące, ale też myślę, że to jest super prawdziwe. Znaczy, oczywiście nie tylko mężczyźni tak mają, kobiety też niektóre tak mają, że myślą i nic z tego nie wynika, ale za to sobie rozkminią i przez miesiące całe będą rozmyślać nad tym, co zrobić, jak się odezwać, czy się odezwać i takie tam, więc... Tak.
Ale on był też fajny, bo bardzo lubił użalać się nad sobą, mam wrażenie.
Oj, tak.
I kompletnie nie miał ochoty rozwiązywać własnych problemów. Na przykład to spanie na podłodze, gdzie go tam ciągle plecy bolały. Tak już jak za 15 razem go bolały plecy. Myślę sobie, no kurczę, jak już mieszka w tym biurze, to przecież mógłby sobie no, cokolwiek kupić, materac dmuchany albo łóżko, albo rozwiązać ten problem. Ale nie, on wolał cierpieć. Co też tak stereotypowo trochę bardziej mi się z mężczyznami kojarzy. Że właśnie wolałby być tą jedną uciemiężoną jednostką wyrzuconą z domu, która musi spać na niewygodnej karimacie, czy na czym on tam spał, bo na karimacie.
No. Tak, ja mam też takie poczucie, no, że to trochę też i tak jak Katarzyna mówiła, że to jest takie autoterapeutyczne, oczywiście, że to też o to chodziło, tak mi się wydaje w każdym razie. Żeby on mógł sobie to swoje życie przemyśleć i sprzedać tak naprawdę, ale też no, po prostu przemyśleć i zobaczyć, jak ludzie na to, przynajmniej ja tak mam takie wrażenie, jak na to zareagują i też jak on zareaguje na to, jak zobaczy to w druku i na piśmie.
A Aniu, jeszcze mam pytanie a propos warsztatu, bo wspomniałaś o tym, że nie umiałaś przez to, że nie było jasno określonych objętości tych rozdziałów czy podziału, że miałaś kłopot z zaplanowaniem pracy. Czy ty jesteś typem tłumacza, który czyta książkę całą przed tłumaczem, przy tłumaczeniem, czy na bieżąco czytasz tłumacząc?
Och, nie. Ja czytam na bieżąco, na ogół... Znaczy marzy mi się taka sytuacja, zupełnie szczerze, że będę mogła każdą książkę przeczytać wcześniej, całą. Ale prawda jest też taka, że ja dosyć po hebrajsku czytam dosyć wolno. Hebrajski ma też w sobie, nie wiem, czy widziałyście, jak wygląda hebrajski. Hebrajski wizualnie jest dosyć... Trudno na nim zawiesić oko, jakby... To nie jest tak jak w polskim, że ma się wielkie litery, małe litery i po prostu, czy też w innych tego typu języka, że łatwo po prostu zapamiętać miejsce, w którym się skończyło. Hebrajski wygląda trochę jak taka zbieranina kwadratowych krzesełek i uwielbiam to w hebrajskim, ale jest to też bardzo męczące czasami. Bo wystarczy, że coś mnie rozproszy i znalezienie miejsca w tekście, nad którym siedziałam, jest trochę trudne. Więc ja dosyć wolno czytam i po prostu nie mam czasu na to. Nie oszukujmy się, to jest też praca tłumacza czy tłumaczki, to no to jest też ciężka robota i trzeba, to nie jest tak, że można sobie poświęcić na to dowolną ilość czasu, jak wiadomo. I ja nie czytam w związku z tym, na ogół raz mi się chyba zdarzyło, że przeczytałam książkę po hebrajsku przed przetłumaczeniem, ale tylko dlatego, że parę lat wcześniej dostałam ją do recenzji wewnętrznej. I wtedy nic z tego nie wyszło, a po paru latach do mnie wróciła. I ja w związku z tym staram się na początku właśnie czy rozdziałami, czy jakimiś blokami sobie podzielić książkę, żebym mogła sobie zrobić jakiś bardzo luźny harmonogram. I tutaj rzeczywiście to było trudne. I dzieliłam sobie pytania. Znaczy koniec końców po prostu policzyłam, ile ma książka znaków i po prostu musiałam wyrobić normę. Ale to jest oczywiście trudniejsze też, bo wiadomo, że to jednego dnia przez to, że pytanie miało bardzo długą odpowiedź, musiałam zrobić znacznie więcej znaków. Kolejnego dnia mogłam zrobić mniej, ale jakoś trudno mi było to tak równomiernie rozłożyć.
I nie pamiętam, ile ostatecznie tłumaczyłaś, pół roku? Nie pamiętam.
Nie wiem, wydaje mi się, że trochę krócej może, ale nie więcej niż pół roku i pewnie nie krócej niż 4 miesiące. Ja w ogóle lubię mieć zawsze zapas, bo niestety ja też prokrastynuję mocno i też wchodzę długo wchodzę w książkę po prostu i na początku zdarza mi się tłumaczyć po akapicie dziennie, bo na przykład jeszcze nie czuję języka albo, a zwłaszcza mam tak, że też tłumaczę z angielskiego, więc jak kończę książkę z angielskiego, a potem mam tłumaczyć książkę z hebrajskiego, to no to też więcej czasu zajmuje po prostu przestawienie się na inny język, inny styl, inną składnię, inny nastrój, inny rytm, po inne. Więc to też zajmuje dużo czasu. I ja w związku z tym, jak rozmawiam z wydawcami o terminach, to zawsze staram się wyciągnąć najwięcej, ile się da. Co czasami jest też oczywiście strzałem w stopę z różnych powodów, ale no, potrzebuję mieć taki komfort, że mogę na spokojnie wejść w rytm. Potem czasami jest, że tłumaczy się bardzo szybko, jak już się wejdzie. Czasami idzie wolno do końca, więc to różnie. Tu akurat chyba już jak zaczęłam, już szło.
W ogóle większość moich tłumaczy, moich w sensie pauzowych, o ile nie wszyscy, tłumaczą również, znaczy znają bardzo dobrze angielski albo też tłumaczą z angielskiego i niektórzy się nawet bawią w porównania. Pamiętam, Sebastian Musielak porównywał przejście Päivi Stetowczego w wersji fińskiej z wersją angielską i stwierdził, że brakowało jakichś akapitów i w ogóle były tam jakieś straszne przeinaczenia. Nie wiem, Aniu, czy tutaj miałaś okazję sprawdzać coś z angielskim, czy porównywałaś? Bo ja czytam po angielsku, więc też inaczej odbieram czasem te książki na etapie decyzji.
Ja zawsze, znaczy jeśli mam możliwość jakby pracowania równolegle z angielską wersją, to robię. Znaczy nie chodzi mi o to, że tłumaczę z angielskiego wtedy, tylko ponieważ mało jest redaktorów, którzy znają hebrajski, no to zakładam, że redakcja będzie robiona na podstawie angielskiej wersji jednak. No i wtedy angielska wersja jest potrzebna do tego, żeby zaznaczać też różnice. I w tej książce było ich mnóstwo i to było, wydaje mi się, że możliwe, że nawet ci to pisałam w którymś momencie, czyli może jak oddawałam tekst w ogóle, że angielska wersja została pozbawiona izraelskości niemal w 100%.
Tak.
I to było bardzo bolesne. Bolesne i śmieszne momentami. To znaczy w dobie jakby wszechobecnego dostępu do internetu, czy prawie wszechobecnego dostępu do internetu, różnych wyszukiwarek, jakby pozbawianie, jakby zamienianie nazwisk na przykład, żeby czytelnik czy czytelniczka nie musiała się zastanawiać, kim jest, no nie wiem, to tam był chyba Brenner, czyli jeden z takich głównych pisarzy izraelskich, został tutaj zamieniony na Oza, bo Oza wszyscy znają, a Brennera mało kto, w każdym razie poza Izraelem, że jakichś piłkarzy, nazwiska jakiegoś piłkarza, którego ja teraz oczywiście nie pamiętam, zamieniono na Maradonę, co w ogóle nie miało też sensu. No już nie mówię o moim ulubionym, o mojej ulubionej zamianie, już nie czysto izraelskiej, ale nie wiem, czy chodziło o poprawność polityczną, czy o to, że pamiętam, że w którymś momencie pojawia się kobieta o włosach jak Pocahontas, tak jest w oryginale, a w angielskiej wersji było, że o włosach jak u Gabrieli Sabatini. I tutaj już miałam takie... No przepraszam, ale no nie, znaczy ja rozumiem, jestem cała somą za poprawnością polityczną i jakby, ale no nie przesadzajmy, nie przesadzajmy.
To za wybór taki jakiś trochę kuriozalny, mogę skąd Sabatini tak swoją drogą.
No rozumiem, że chodzi o, że Sabatini ma czarne włosy i proste.
No tak, ale jest wiele pewnie takich kobiet.
Tak, ale...
Bardziej rozpoznawalnych na rynku anglojęzycznym, tak, niż Sabatini swoją drogą.
To na pewno. No ja się wtedy pamiętam, że trochę się podśmiewywałam z moją przyjaciółką, że nie wiem, czy powinnam w takim razie napisać, że ma włosy jak Edyta Górniak, bo to była pierwsza osoba, która mi przyszła do głowy z długimi, ciemnymi włosami, rozpoznawalna. Więc tak, no tu też, no tu na szczęście nie było takich sytuacji, że nie było jakiegoś fragmentu tekstu w ogóle. Na pewno był jeden fragment o ulubionym słowie bodajże, który w angielskiej wersji był absolutnie wymyślonym akapitem. Znaczy całe pytanie, cała odpowiedź była wymyślona i w ogóle tłumaczka bodajże, o ile się nie mylę, nie wiem, może spróbowała, ale jej się nie spodobało, czy redakcji się nie spodobało podjąć jakby przetłumaczenia tego, jak brzmi to ulubione słowo naszego bohatera i dlaczego jest jego ulubionym. Natomiast no, ja miałam wcześniej w swoich różnych przygodach z hebrajskimi książkami, że brakowało całych akapitów i im były trudniejsze, bardziej takie wymyślne albo... Zwłaszcza jak to były jakieś różne wizje, to wtedy nagle znikały z książek, z wersji czy angielskiej, czy niemieckiej, którą też czasami sprawdzałam. Bo pamiętam, że moja pierwsza zresztą książka z hebrajskiego, którą tłumaczyłam, była bardzo trudna i utknęłam na jednym fragmencie. I pamiętam, że miałam wersję angielską, ale też i w niej nie było tego fragmentu i kupiłam sobie wersję niemiecką, żeby sprawdzić, bo już po prostu umierałam nad tym tekstem i chciałam zobaczyć, o co w ogóle chodzi. No i w niemieckiej też nie było. Więc to się niestety zdarza.
W ogóle niesamowite, bo no przecież totalnie niezgodne ze sztuką, prawda? Jak można sobie po prostu powycinać fragmenty. A nie mówi się o tym jakoś głośno. Przecież no, chociażby wspomniany Statowczyk miał nominację do National Book Award właśnie. Przecież przekład miał nominację, tak, do Amerykańskiej Nagrody Literackiej, a nie oryginał, no bo oryginału wiadomo, że nie czytali i, no i nie mogą przyznać anglojęzycznej nagrody za fińską książkę bez tłumaczenia. No i jak widać, nikt tego za bardzo nie sprawdza pewnie. bardzo ciekawe. Dlatego Aniu, właśnie bardzo mi miło, że do nas dołączyłaś i strasznie lubię, jak tłumaczę naszych spotkania, bo właśnie takie bardzo ciekawe wątki wychodzą.
Mi się wydaje jeszcze, że tak na sekundę wrócę do tych pomijanych fragmentów, że to jest niestety, tego nie ma jak to sprawdzić tak naprawdę. Po prostu na tym polega jakby ból cały, że z małych języków, czyli z takiego fińskiego, hebrajskiego, no nie mamy redaktorów tak wielu, jeśli w ogóle, którzy znają te języki. Więc jak to sprawdzić?
No ale tłumacze, no zwróć uwagę, jak polscy tłumacze lubią wyszukiwać błędy w przekładach innych polskich tłumaczy. To jest przecież w ogóle cała sztuka, która kwitnie na Facebooku. Można godzinami czytać po prostu wytykanie różnych błędów. Bardzo zresztą często słuszne wytykanie i mniej lub bardziej złośliwe naturalnie. Natomiast no nie wiem, czy to oznacza, że anglojęzyczni tłumacze, nie chce im się siedzieć i porównywać, no na pewno jest jakiś inny tłumacz z fińskiego, przecież nie mają tylko jednego, który mógłby wytknąć te wszystkie błędy w statowczym, a już hebrajski, no w ogóle wśród elit intelektualnych amerykańskich przecież sporo jest osób, które znają jednak hebrajski, tak? Nie wiem, no ciekawy wątek.
Nie wiem, nie mam, znaczy w Polsce wydaje mi się, że na przykład jakby coś takiego, to mogłoby umknąć po prostu, A w innych krajach, nie wiem jak, skąd to się bierze, mnie to zawsze bardzo frustruje, ale potem mam też satysfakcję, że ja przetłumaczyłam, nawet jeśli to nie jest idealnie. Ale potem miałam takie, u mnie jest. Jakby ktoś chciał porównywać swoją wersję polską, to u mnie będzie i będzie mógł sobie sprawdzić, czy dobrze przetłumaczyłam.
Dobrze, jak jakiś albo ktoś inny chciałby. Fantastycznie. Tak. Ale wiecie, na przykład Manon Stefan Ross, czyli autorka Niebieskiej Księgi z Nebo, sama przetłumaczyła swoją książkę Niebieska Księga z Nebo z walijskiego na angielski i sama pozmieniała imiona bohaterów, bo uznała, że imiona walijskie będą zbyt ciężkie, trudne w odbiorze dla czytelników w Anglii. I to też dla mnie było bardzo zastanawiające. I też tłumaczka Marta Listerni, która była z nami na spotkaniu właśnie dotyczącym Nebo, o tym też wspominała, tak, że zostały tam sporo było takich zmian. Z tym, że ponieważ zrobiła to sama autorka jednak, a nie jakiś anonimowy mniej lub bardziej tłumacz, to też być może inaczej na to patrzymy, czy byłoby to bardziej usprawiedliwione, no bo ona tłumaczyła własny tekst, tak? Ale to też mi się wydało bardzo, bardzo ciekawe, że te imiona po prostu zostały zmienione.
Znaczy ja mam tak, że jeśli autorka, czy autor ma prawo zrobić ze swoim tekstem absolutnie, co im się żywnie podoba, więc tutaj w ogóle bym nie... Znaczy... Też uważam, że należy wierzyć w swoich czytelników i że dadzą radę i z walijskimi imionami i z wieloma izraelskimi odniesieniami, jeśli chodzi o Nebo na przykład. Ja jako tłumaczka bym się nie odważyła zmieniać, aż tak. Ja w ogóle nie lubię odchodzić od oryginału za bardzo. Czasami trzeba, wiadomo, bo to po polsku nie będzie brzmiało, ale nie posunęłabym się do czegoś takiego jak wsadzanie Gabrieli Sabatini albo Maradony, żeby przypadkiem polski czytelnik nie musiał sobie sprawdzić, kim był jakiś izraelski piłkarz i gdzie grał.
No to tutaj mamy bardzo podobne podejście, bo ja też mam fioła na punkcie oryginału i też zdarzyła się książka Pauzy, może nie będę teraz mówić, która i jak to się wszystko potoczyło, natomiast była pewna nielogiczność w oryginale według redaktorki, która po prostu sobie to zmieniła i pamiętam, że strasznie się zirytowałam, jak to znalazłam przez przypadek oczywiście, znalazłam to i mówię, no w ogóle jak to jest możliwe, no napisane jest zupełnie co innego. No dobrze, a o czym jest ta książka? Może o tym jeszcze porozmawiamy, jak myślicie?
No ja już powiedziałam, że dla mnie jest o pisaniu i o prawdzie. Co jest prawdą, co jest... Tam są nawet pytania na ten temat, na temat prawdy i kłamstwa i czy mu się nie myli, czy jak to rozróżnia. Dla mnie to jest o tym, no i o życiu. Ale głównie jako wątek przewodni to widzę właśnie pisanie i umieszczenie tego w kontekście po prostu życia, jaki to ma wpływ na życie i poczucie prawdy i kłamstwa, ile można tam sobie nakombinować w tej książce, czy faktycznie trzeba się trzymać, no bo tam też są takie pytania, ile jest twojego życia, więc to wszystko się obraca właśnie i on na początku sam mówi, że on teraz to będzie pisał prawdę, w innych książkach to tam było takie tylko inspiracje, a tutaj ten wywiad to jest taka czysta prawda, więc dla mnie to jest oczywiście od autora takie mrugnięcie okiem do nas, no bo zakładam, że to nie jest oczywiście czysta prawda, tylko to jest taka koncepcja tej książki, ale dla mnie właśnie o tym jest głównie.
Ja bym powiedziała, znaczy tutaj odnośnie wywiadu, to wiadomo, że każdy, nawet gdzieś zostało w innej książce powiedziane, czy gdzieś czytałam, że w wywiadzie zawsze jest autokreacja, tak, więc tutaj trochę tyle, jeśli chodzi o prawo. Natomiast ja bym uzupełniła Ani twierdzenie, że to jest właściwie takie, można byłoby książka o tym, czy kryzys egzystencjalny, jaki bohater ma, wynika z jego pisania, czy kryzys pisarski wynika z jego życia, tak, jego kryzysu życia, tak, więc tutaj tak bym to odczytywała. Co właśnie, co zawiniło, tak, że nie może pisać, bo mu się życie rodzinne na przykład posypało, bo przyjaciel zachorował, czy życie rodzinne się posypało dlatego, że pisał.
Czyli kura czy jajko, tak?
Tak.
No i nawiązując do tego, jest tam ta sytuacja, że ta córka się wyprowadziła i on myślał, że to było przyczyną tego, a okazało się, że ona się wyprowadziła, bo nie mogła znieść tej atmosfery w domu. Czyli to samo, co Kasiu teraz mówisz, nie, że zawsze są różne strony tego. Ale to, co jeszcze wcześniej mówiłaś, Anito, o tym męskim punkcie widzenia, więc dla mnie to też taka była bardzo męska książka, za którymi ja generalnie nie przepadam, no bo ile się, głównie się czyta książki facetów, wolę czytać książki kobiet, ale tutaj to było takie nienachalne, tak sobie myślałam często, o, to faceci tak to widzą, aha, to o to im chodzi. I faktycznie on był takim pierdołą, który tam tylko czekał, co się zrobi, czy ta dzikla właśnie ruszy, czy nie ruszy, czy ona zrobi, czy na jej kroki. Ale było bardzo ciekawe, bardzo fajnie pokazane ten punkt widzenia faceta w średnim wieku, jak on myśli. Ale tak nienachalnie, nie tak bardzo dziadersko, tam biały mężczyzna po 60, tylko tak fajnie, z dużą dozą humoru.
Znaczy, ja go na przykład lubię, tego bohatera, tak a propos często naszych rozmów, czy lubimy, czy nie lubimy, to on wzbudza moją sympatię, aczkolwiek właśnie irytował mnie czasem tą taką niemocą i takim zwalaniem na innych i na okoliczności, ale budził raczej moją sympatię jednak zdecydowanie.
Znaczy nie irytowała jego bierność, bo na przykład czytał ten mit od żony, który, no nie wiem, czy to był prawdziwy mit od żony, czy on sobie wymyślił, ale że która mu wypunktowała, o co chodzi, dlaczego, że ona jakby no daje szansę, ale no dlaczego nie jest w stanie z nim żyć, tutaj by się stało, on w żaden sposób nie zareagował, mam wrażenie, że on po prostu, no dobra, przytoczył lit od żony i tyle, i nie powiedział, że nie wie, że nie ma racji, bo coś tam, bo ja robię to i to, jak to zwykle jest w kłótniach małżeńskich, ani jakoś tak, nie, no nic, kompletnie, no napisała, o co chodzi i tyle, żyjemy dalej. Dalej nie wiem, o co chodzi.
A dla mnie też ta książka jest bardzo o środowisku też artystycznym. Właśnie mi się tak kojarzy z tym, że jako pisarz on się skupia bardzo na sobie, na swojej sztuce i przez to też on właśnie widzi, że coś się dzieje w jego życiu, ale sobie nie jest w stanie z tym poradzić. I bardzo dużo to opowiada właśnie o artystach i on dlatego też cały czas mówi o sobie, no bo niestety, ale tak głównie jest w tym środowisku też z mojej obserwacji.
No, to prawda, tak. No artyści wszelcy są, no, są skupieni na sobie, no bo na tym też ich sztuka polega, żeby wydobywać to wszystko z siebie, tak? Więc muszą w jakimś tam stopniu słuchać siebie i być na tym skupionym, co oni sami myślą i co tworzą.
Tak, i on jest trochę jak taki mały chłopczyk, że opowiada i tak jakby czeka na to, wiadomo, co my pomyślimy o tym, ale no nie wiem, dużo też takich osób spotkałam w swoim życiu i to jest taka osoba, którą posłuchasz kilka wieczorów, możesz posłuchać jego opowieści, ale w pewnym momencie właśnie irytuje to, jak bardzo jest skoncentrowany sam na sobie, a mimo wszystko ta opowieść jest na tyle ciekawa, mimo tego, co tam było prawdziwe, co nie było, że i tak słuchasz, ale w życiu takie osoby są no dość trudne.
No, Dikla tak ewidentnie uważała, nie?
Dokładnie. Dokładnie.
A ja bym powiedziała, że ta książka jest o relacjach i o utracie tych relacji w dużej mierze, bo no, główny bohater traci relacje z żoną, traci relacje ze swoimi dziećmi, gdzieś tam ma taki syndrom pustego gniazda, bo gdzieś tam śledzi tą córkę, która się wyprowadziła, traci przyjaciela. No i też o takich relacjach właśnie z religią, z kulturą, taką obyczajowością w ogóle.
Aniu, chyba w tym spotkaniu wokół książki, która jest, można obejrzeć na stronie Pauzy w Centrum Jidysz, ono się odbyło, właśnie wspomniałaś, że książka o stracie, o utracie, dla mnie też o przemijaniu.
Tak, tak, ja teraz właśnie bardzo mocno kiwam głową, bo też próbowałam sobie, właśnie przypominałam sobie to spotkanie w CKJ-cie i jak rozmawiałyśmy z Michaliną o tej książce i że właśnie naszym takim głównym tematem tej książki wyszło, że jest właśnie utrata. Utrata i niemoc z tą utratą związana. Znaczy właśnie tak jak Marta przed chwilą mówiła, że to jest, że on traci kolejne relacje, kolejne osoby w swoim życiu, ale też nie potrafi nic zrobić, żeby temu zapobiec. A wszystko to, co robi, jest, jak już zaczyna coś robić, jest jakimś takim, jest rozpaczliwe i trochę żenujące, jak właśnie śledzenie tej córki i takie no nieskuteczne oczywiście, głównie jest nieskuteczne, więc to jest tak, też mam takie poczucie, że nadal, że ta książka jest o utracie i o niemocy i takiej bezsilności też trochę wynikającej właśnie z tego, że nie potrafi się, bo ja też go lubię, tego bohatera, ale mam I mam poczucie też takie, że ta niemoc to nie jest takie, że mu się nie chce. Ona nie wynika z niechcenia. Ona wynika z takiej bezsilności, że on nie potrafi tego zrobić, nie potrafi nic zrobić. I oczywiście może gdyby mniej czasu spędzał na gadaniu o tym, a bardziej na jakby wymyśleniu, co zrobić, to może to by inaczej wyszło, ale on ma taki sposób działania, czy też radzenia sobie z tą sytuacją. I mam takie poczucie, że on by chciał to zmienić, ale po prostu za cholerę nie potrafi tego zrobić. I to jest też taki, no to jest po prostu też bardzo smutne, no jak bardzo się chce, a bardzo się nie może i nie potrafi. Że się nie ma takich narzędzi w sobie też jakby i takich umiejętności, żeby naprawić sytuację. Że się ma właśnie tylko te kolejne opowieści, kolejne historie, którymi się próbuje naprawić, tylko się pogarsza sytuację czasami, albo a czasami się nie pogarsza, ale też się nie polepsza.
I wspomnienia jeszcze, bo on pięknie pisze, czy pięknie opowiada o tych starych przyjaźniach, prawda? O tym koledze Hagaju, który zniknął i jak bardzo za nim tęskni, jak tylko z nim potrafił w pewien sposób rozmawiać. Tutaj też sobie zaznaczyłam takie piękne zdanie. Intymna rozmowa z bliską osobą jest dla mnie jedną z największych przyjemności, jakie może zaoferować życie. I potem jak właśnie mówi o tym, że miałem zaledwie 3 dobrych przyjaciół, został jeden, czyli Ari, który zaraz też odejdzie. Dokąd zabiorę swoje sekrety? Czy w ogóle można żyć bez przyjaciół? I wydaje mi się, że dla mnie to było bardzo poruszające i bardzo pięknie była opisana ta przyjaźń ich. Właściwie wieloletnia, z Arim bardzo długa, a z tym Hagajem, który zniknął, bardzo intensywna, ale też trwająca przez jakiś czas. Czyli on umiał te relacje jakoś tam nawiązać i w nielicznych przypadkach też utrzymywać, tak jak z Arim właśnie. O przemijaniu to jest, dla mnie to jest książka właśnie o utracie, stracie i przemijaniu. O tym, że wszystko się zmienia i kończy niestety.
Tak, ale ja też absolutnie się z tobą zgadzam i te fragmenty o przyjaźni, w ogóle dla mnie książki, teksty, filmy o męskiej przyjaźni, ale nie takiej szorstkiej bardzo, są zawsze bardzo w cenie i bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że powinno być ich więcej właśnie po to, żeby pokazać, że męska przyjaźń to nie musi być tylko i wyłącznie taki stereotypowy browar i oglądanie meczu, tylko właśnie też, nie wiem, i czułość, i rozmowy. Ale ja przy całej, mam też takie mocne poczucie, jeśli chodzi o tę książkę, że mimo właśnie tego, że ona jest o utracie i o przemijaniu i trochę o śmierci i trochę o zawiedzionej miłości i trochę niespełnionych wyobrażeniach o miłości, to ona nie jest taką ciężką książką. Znaczy, to nie jest takie przygnębiające. Ja nie miałam poczucia, jak skończyłam pracę nad nią, że teraz nic, tylko się pochlastać, bo życie jest straszne i po prostu czeka nas tylko śmierć i smutek i utrata. Nie miałam właśnie takiego poczucia, że nie ma w niej takiego poczucia beznadziei mimo wszystko.
Tak, zgadzam się.
Mhm. Ona jest bardzo dowcipna, tam jest dużo fragmentów po prostu takich, no on ma takie spojrzenie też trochę czasami ironiczne, potrafi znaleźć jakieś coś śmieszne albo takie wesołe fragmenty, nie wiem, jak tam próbuje pisać, a córka na cały regulator tego Enrique Iglesiasa włącza. Dużo jest takich po prostu momentów śmiesznych w tej książce, czy nawet same te opisy tej podróży, jakby się tego soku z tego kaktusa napił i cały ten haj, który miał. Jest dużo po prostu takich dowcipnych scen. Nawet jak ten Ari w szpitalu leży i on go odwiedza i na tę koszykówkę idą, to jest napisane tak lekko. Bez takiego patosu.
Tak.
Właśnie to chciałam powiedzieć po tej 41, bo sprawdziłam, tyle przeczytałam procent, co przeczytałam, to mi się strasznie podobał ten fragment związany z, jak opowiadał tą historię, jak zostawili w Peru, nie? W Peru tego gościa, ja tej klątwie i potem, że za wszystko obwiniają, że klątwa, nie pamiętam imienia, że za oponę przebitą klątwa, coś tam. No przecież to było świetne, kontrast z tą historią taką, no, jego wstydliwą, tak, że się nie przyznali, że obydwoje się tego wstydzili, że no, nagrazili człowieka na niebezpieczeństwo i tak dalej, a potem zaraz takie szybkie przejście do takiego obrócenia tego, no, bardzo zabawne, że wszystko do końca życia już nazywają klątwą przez to, że zostawili tego gościa tam, nie? No więc już właśnie to chciałam powiedzieć, że po tym, co przeczytałam, to właśnie mi się to podoba, że ta książka jest taka... No właśnie tak chyba jak Ania tłumaczka słusznie zauważyła, że nie jest taka, żeby się, że jest ciemność, zło, mrok i wszyscy umrzemy, tylko jednak jest ważne tematy i tak, ale w taki sposób, no jednak z jakąś tam już nadzieją i nie takim całkowitym przygnębieniem. I bardzo mi się podoba w tej książce, w ogóle ta konstrukcja jest super, właśnie wiadomo, tego wywiadu, ale też to, że często te odpowiedzi no, nie są takie oczywiste, nie? Myślę, że to jest oczywiste, ale jakby, że pada pytanie, on zaczyna coś mówić i w ogóle mówisz, ale człowieku, o co ci chodzi? To w ogóle może odpowiesz na to pytanie, nie? No i potem jakoś przewrotnie oczywiście w tej odpowiedzi jest ta odpowiedź na to pytanie, no to mi się bardzo podoba, że tak zaczyna się czytać jakąś odpowiedź na jakieś pytanie i dokąd to zmierza, nie? Dokąd to pójdzie, tak, więc to jest fajne, to mi się podoba, więc no i super, że jestem dzisiaj, bo już na pewno jestem bardzo, już chcę, już jak skończymy, zaraz siadam i czytam dalej.
Super, czyli tak naprawdę chyba tylko jedna jest wśród nas osoba, która nie była zachwycona czy powiedzmy nie tyle zachwycona, ile nie podobała jej się za bardzo książka. Katarzyna chyba jedyna, czy jeszcze ktoś? Nie, nic nie mówi, no dobrze. Ja myślę, że jest bardzo inteligentnie napisana i jest bardzo inteligentnym facetem ten bohater. I to też właśnie się fajnie bardzo czyta.
Ja powiedziałam, ona jest taka sprytna, ta książka. Sprytnie zrobiona. Ale ja się chciałam spytać Ani co do tłumaczenia, no bo tam dużo jest tych różnych izraelskich kontekstów, których ja oczywiście wszystkich nie rozumiem, bo co ja tam wiem o Izraelu, to na pewno jest za mało. I ty tam dodałaś przypisy też. Chciałam spytać, czy dla ciebie wszystkie te konteksty, te piosenki, te piosenkarze jakieś tam były jasne, czy musiałaś dużo szukać?
O, ja bardzo dużo szukałam. Bo co prawda ja mam parę swoich, no nie wiem, ulubionych zespołów izraelskich, których słucham. To jednak i parę filmów i takie tam. To jednak, no to było bardzo głęboko osadzone w Izraelu, w którym ja nie mieszkam i nie mieszkałam, więc oczywiście, że musiałam poszukać. I to było też dosyć zabawne, no bo nagle odkryłam różne dziwne rzeczy, które potem chyba już na zawsze zmieniły moją playlistę na YouTubie po prostu i wyświetlały mi się bardzo dziwne rzeczy. Ale tak, no to jest też fajne w ogóle w tłumaczeniu, że no nigdy się nie wie wszystkiego i też kulturowo oczywiście i mi jest oczywiście łatwiej to znaleźć i poszukać i zrozumieć, ale za każdym razem się dowiaduję czegoś nowego i szukam i poznaję nowe rzeczy. I dlatego też dla mnie super ważne, nie jestem wielką fanką przypisów tego typu książkach, czyli takich powieściowo-opowiadaniowych, ale ja byłam nawet gotowa robić jakiś słowniczek, co chyba Anicie też pisałam, bo tak mnie uderzyła ten brak izraelskości w tej angielskiej wersji, że jeszcze bardziej chciałam to zachować tutaj i nie chciałam niczego czytelników i czytelniczki pozbawiać, więc stwierdziłam, że lepiej dodać przypisy choćby właśnie jednym zdaniem wyjaśniające, kto jest kim i żeby ewentualnie móc sobie wygooglać, jeśli ktoś by miał taką ochotę, niż na przykład zupełnie tego pozbyć się.
Ale ten brak izraelskości w tej angielskiej wersji polegał na tym, że nie wiem, tam te nazwy, załóżmy ulic, czy szkół, czy miejsc, czy szpitali, to były pominięte, czy nie potrafię sobie tego wyobrazić?
Część była, znaczy, no nie wiem, na przykład szpital chyba został, ale czasami było tak, że ale wszystkie postaci, czy prawie wszystkie postaci z tych na przykład, no nie wiem, różnych komików, którzy się tam pojawiali, czy tam były jakieś, czy jakieś piosenki, to chyba wszystko zniknęło albo było zamienione, znaczy było zamienione na coś, co jest bardziej znane i powszechnie na tak zwanym zachodzie. I to jest...
O Sabatini, o której wspominałaś.
To jest Sabatini, to jest Maradona. Teraz to już, szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale na przykład, że, no nie wiem, że było napisane, że coś leciało w radiu, ale już nie napisali w jakim radiu, w jakiej stacji, jak tu jest, ja tam pamiętam, że zostawiłam Galei Cechal, że właśnie, że jak było jakieś trio komediowe, to mi się wydaje, że w angielskiej wersji po prostu było tylko napisane, że jakiś komik, ale chyba nawet nie było podane kto. Więc no to jest takie wygładzone, no zresztą w ogóle mam wrażenie, że z hebrajskimi książkami się tak robi często, że się wygładzuje i też właśnie nie chcę powiedzieć uniwersalizuje, no ale trochę sprawia, żeby, znaczy tłumaczy się je tak, żeby były bardziej zrozumiałe na Zachodzie. Czyli właśnie pozbawia wszystkich egzotycznych akcentów.
To jest takie po części śmieszne, no bo nawet jak usuniesz te nazwy, to jest ta książka jest bardzo osadzona w tym kontekście, nawet biorąc pod uwagę tą podróż z tym Mordechajem. Mm-hmm. Prawda, tam jest wcześniej cała ta sytuacja, że no tam nie, to wszystko jest ich wina, czemu tam mieszkają, cała ta sytuacja, albo ten wyjazd do Damaszku i ta rozmowa z tym dziadkiem, który tam wcześniej mieszkał, więc jak ktoś to czyta, no to wie, że no to musi być Izraelu, że tu chodzi o ten kontekst, więc i potem nagle jakby tak, no nie wiem, śmieszne trochę, nie?
Trochę to jest tak, to jest trochę śmieszne, trochę irytujące i trochę dla mnie jako czytelniczki, już nawet nie tłumaczki, ale dla mnie jako czytelniczki to jest traktowanie mnie, jakbym nie była przesadnie inteligentna.
Dokładnie to, tak. Ja bym była zła, nie?
No więc właśnie, że to jest tak, jakby ktoś zakładał, że jak się pojawi obco brzmiąca nazwa, czy imię, czy miejsce, to że ja nie zrozumiem i wyrzucę książkę od razu. A nie, że na przykład to mnie zainteresuje, bo to oznacza, że to jest spoza mojego kręgu na przykład. I dla mnie na przykład to jest ogromna wartość między innymi izraelskich książek, że one właśnie pokazują rzeczywistość spoza naszego najbliższego kręgu kulturowego, bo Izrael jest taki niby bliski, no bo jakby kulturowo jest dosyć podobny, a z drugiej strony no to jest zupełnie inny świat. I ma taką dwoistość w sobie, która myślę, że dla Polaków i nie tylko zresztą, może być bardzo ciekawa i jak się robi takie wyczyszczenie, no to po prostu się traci tę możliwość dowiedzenia się czegoś nowego. No. I to jest bardzo irytujące. Czuję teraz, że się irytuję na samą myśl o tym, że...
Ale ciekawe, czy autorzy sami to odkrywają, bo przecież też część z nich zna angielski, być może czytają coś, czy sprawdzają. To czasem są najdziwniejsze historie. Ostatnio, jakiś czas temu już, nie wiem, pewnie z rok temu była taka historia, że grecki wydawca Edwarda Louis pomylił oryginał, z którego tłumaczył i wydał książkę w starej wersji roboczej, co autor odkrył jakimś zupełnym przypadkiem, no bo nie zna greckiego, tak? No też tam alfabet jest inny, więc właściwie nie wiem, jak on to odkrył, ale pojechał sobie zupełnie prywatnie do Aten, albo kupił, albo dostał książkę od kogoś, to wydanie właśnie greckie, no i zdruzgotany zauważył, że w ogóle to jest nie ta wersja książki, która powinna była się ukazać. A dowiedziałam się o tym tylko dlatego, że przerażony agent napisał do mnie, z której wersji ty tłumaczysz. Ja oczywiście szczęśliwie tłumaczyłam z prawidłowej, ale też mi się zrobiło słabo. Książka po polsku wtedy jeszcze się nie ukazała, więc mogłam ją nawet potem trzeba było przerabiać. Na szczęście tego błędu nie popełniłam. Tam faktycznie były dwie wersje w dość krótkim czasie wysyłane do wydawców i po prostu grecki się pomylił. Więc ciekawe, czy taki Nevo, który zna angielski, na przykład czyta swoje angielskie książki, co ma o tym sądzić? No, żeby się kiedyś zapytać. Ja Statowczego może zapytam o wersję angielską, to może być ciekawa rozmowa, bo on też zna angielski, także bardzo ciekawy, generalnie ciekawy wątek. No jest też ten wątek, że wiele osób twierdzi, że Anglicy i Amerykanie tak mało czytają książek w tłumaczeniu, są tak bardzo skupieni na swoich pisarzach i na swoich rynkach, że czasem nawet wydawcy wolą udawać, że książka nie jest obcojęzyczna i że nie jest w tłumaczeniu, bo boją się, że ona się nie sprzeda, tak?
Ja bym to osadziła jeszcze w tym takim kontekście trochę imperialistycznym, bo ja to na przykład odczuwam na co dzień, że to jest bardzo powszechne wśród angielskich ekspatów, że oni nie mają zupełnego zainteresowania kulturą tego kraju, do którego na przykład wyemigrowali, czy czasowo, czy na stałe. I to się zaczyna już na takich podstawowych rzeczach, jak prawidłowa nazwa miejscowości, w której mieszkają. Nie potrafią mieszkać nie 20 lat i dalej wymawiać po angielsku. Więc to może być powiązane właśnie z tym, że taka książka jest układana, bo oni zupełnie zakładają, że nie mają tej gotowości w sobie, żeby spróbować przeczytać nazwę, która dla angielskiego języka jest trudniejsza w wymowie. Ja tu nie mówię o nazwach bardzo trudnych, nie? Ja mówię o nazwach, które się składają z 5 liter i wszystkie są w angielskim alfabecie, tylko się inaczej wymawiają. Więc to może być taki szerszy problem, nie wiem, dla jakichś socjologów może do zbadania.
Był bardzo ciekawy artykuł, nie wiem, może chcecie sobie go odszukać w Guardianie, czy to był list otwarty Jennifer Croft, czyli tłumaczki Olgi Tokarczuk, która jest taką prowodyrką walki o to, żeby na okładkach książek pojawiały się nazwiska tłumaczy. W tych anglojęzycznych krajach jest właśnie taką bardzo głośno wypowiadającą się na ten temat tłumaczką i właśnie jej argument był trochę inny niż argument polski, bo jak w Polsce pada temat nazwisk tłumaczy na okładkach, to zazwyczaj w kontekście docenienia tłumacza, czy tłumacz jest równie ważny jak autor, to są te rozmowy, które się toczą w Polsce. Nikt nigdy nie mówi, że nie dajemy nazwiska tłumacza na okładce, bo chcemy udawać, że książka jest napisana przez polskiego pisarza, prawda? To by nam nigdy nie wpadło do głowy. A tam właśnie Jennifer Croft podnosi taki argument, że wydawca nie chce pokazywać nazwiska tłumacza, żeby nie rzucało się w oczy, że jest ta książka w przekładzie, bo książki w przekładzie z założenia sprzedają się gorzej niż książki pisarzy anglojęzycznych i to nawet nie tylko anglojęzycznych ogólnie, ale nawet z tych krajów, w których są czytani, czyli brytyjscy w Anglii, amerykańscy w Ameryce, bo na przykład australijscy pisarze się kompletnie nie przebijają na rynki, nawet anglojęzyczne, tak dobrze jak na przykład Amerykanie, tak? To jest bardzo ciekawe zagadnienie i tak rzeczywiście tak jest, więc być może też dlatego te książki są tak wygładzane. Czy mówimy swoją drogą nie czytam Tarczuk po angielsku, można by się zainteresować, co tam się dzieje.
Ja tego doświadczyłam w takiej mikroskali na moim angielskim klubie książkowym, gdy jeszcze na początku były same Angielki, ja byłam jedyną nieangielką i one tylko chciały czytać książki anglosaskie. Cały czas były proponowane. Jak ja zaproponowałam coś z, nie wiem, może afrykańskiego, przeczytałeś to, ale może wróćmy wreszcie tych anglosaskich, bo już nie chcę takich dalekich. Nie chciały.
To jest ciekawe, bo w Polsce z kolei wiele Polaków, czy to na przykład się nie tłumaczy niektórych angielskich tytułów, albo czy autorzy przybierają angielskie pseudonimy, żeby się lepiej przydawało, więc nawet w naszym kraju ten angielski gdzieś tam jest trochę odwrotnie, ale z drugiej strony ta dominacja tego angielskiego gdzieś tu jest. Natomiast o tym, jak Australia jest wykluczona, to się przekonałam właśnie parę dni temu, pisząc doktorat, gdzie się okazało, że pewne takie dość istotna publikacja na temat zagadnienia, którym się zajmuję, która była wydana w języku angielskim, ale w Australii, no się okazuje, że jest zupełnie pominięta, mimo że jakby jedną pierwszą, która się ukazała na ten temat, to jakby początek historii tego zagadnienia się datuje 5 lat później, ponieważ została wtedy wydana w Ameryce i jakby tam to gdzieś tam jest, gdzieś czasami jeszcze tej pierwszej książce jest wspomniana o tej pierwszej książce w Australii, ale generalnie w ogóle jakby i filmografia, i literatura z Australii w ogóle jakby tutaj w tym zakresie pominięta, mimo że jest ten sam język, więc też się właśnie ostatnio przekonałam, że Australia jest bardzo, mimo języka, jest bardzo na peryferiach.
Ale nawet Kanada. Przecież Kanada również, prawda? Chociaż niby jest bliżej w ogóle i tak, ale już pomijam na przykład frankofońskich pisarzy kanadyjskich, o których w ogóle nikt nie słyszał. Jak ja wydam Dicknera, to w ogóle wszyscy byli zdumieni, że jak to jest możliwe, że w ogóle ktoś mieszkający w Kanadzie pisze po francusku. Szok niedowierzalnie, no takie były rozmowy, tak? Także no, w takim świecie żyjemy, słuchajcie. Ale warto o tym też rozmawiać i wiedzieć. Bardzo ciekawie się rozmawia właśnie o tych różnicach. Dobrze, nie wiem, czy coś jeszcze o książce? Czy kończymy powoli? Już godzina 10, słuchajcie.
Ja chciałam pogratulować Ani tłumaczenia, bo się bardzo dobrze czytało.
Bardzo, bardzo dziękuję. To była...
Nie było w ogóle czuć, że to jest tłumaczenie. Czytało się bardzo tak...
Prawda. Bardzo, nie? Super się czytało i było mało poprawek w redakcji.
To prawda. Aż powiem zupełnie szczerze, aż byłam trochę wystraszona, że było mało poprawek.
Prawek? No, tak. Nie, to nie słusznie, po prostu dobrze przetłumaczyłaś, wiesz?
Dziękuję.
To było po polsku i dlatego było mało poprawek.
Ja jestem przyzwyczajona do... I to nie oznacza, że źle tłumaczę inne książki, żeby pojasnąć, tylko ja jak widzę mało poprawek, to mam zawsze takie mało. Dlaczego? Ponieważ nie ma większego krytyka moich własnych poczynań niż ja sama. Ale bardzo się cieszę, bo też miałam takie poczucie, że nie, no dobrze mi się pracowało z tym tekstem i miałam takie poczucie, że to już druga taka książka, w której mam wrażenie, że autor mnie prowadzi za rękę i jakby jest miło i sympatycznie i nie muszę, nie stawia oporu tekst. No bardzo w każdym razie.
Fajnie, ja chciałabym wydać jakieś kolejne książki Newa, także mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do współpracy, nie jedna.
Byłoby mi bardzo miło oczywiście.
Super, super.
On ma też całkiem dużą grupę fanów i fanek, więc myślę, że to też byliby zadowoleni.
Tak. Całkiem sporo pisze, więc jest z czego wybierać. To jest też fajne. No dobrze, to co, kończymy na dziś. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie i za entuzjazm w większości przypadków, z którym się spotkał nasz autor. Przypominam, ostatni wywiad szkolnego, izraelski pisarz. Bardzo polecamy. Bardzo dziękuję Ani Halberstadt, tłumaczce, za obecność z nami i wszystkim klubowiczkom. Dzisiaj były same panie. Bardzo dziękuję za ten wieczór. I jak skończymy, to jak zwykle jeszcze chwilę możemy zostać sobie w naszym gronie i ustalić, co czytamy za miesiąc. Zapraszam do słuchania i do przyłączenia do klubu.
To ja też bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, za wszystkie uwagi pozytywne i krytyczne, bo to zawsze jest dla mnie też super ciekawe posłuchać, co ludzie myślą o książkach, z którymi ja jestem oczywiście dużo bardziej emocjonalnie związana, więc nie mam aż takiego dystansu. Więc bardzo, bardzo dziękuję za wszystko i życzę paniom, wszystkim wam, przepraszam, miłego wieczoru i jeśli pozwolicie, ja popędzę się spakować, bo pociąg jutro 6 rano, więc...
Dobrego wyjazdu. Bardzo dziękujemy, Aniu.
Dziękuję. Ani. Dzięki wielkie. Miłego wieczoru.
Dzięki. Do widzenia. Dzięki. Wyłączam Facebooka i nagrywanie. Dzięki.